Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat: stan bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Nasi goście, pan Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Witam.
Cześć, serdecznie. Boże, witam serdecznie.
I Krzysztof Bieńkowski, starosta powiatu przasnewskiego.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojcze Grzegorzu i wszystkich oglądających telewizję Trwam.
Jak panowie rozumieją, dla pana to może taka sprawa oczywista, bezpieczeństwo Polski. Nam dzisiaj kojarzy się, no tak jest zawsze w jakimś kontekście tego, że no, za granicą mamy wojnę.
Tak, no jest wiele wymiarów tego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zewnętrzne to, żeby ktoś nie naruszał naszych granic, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo na drogach, to wszystko są obszary bezpieczeństwa. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że wielkim sukcesem rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, jest to, że Polacy w Polsce czują się bardzo bezpiecznie. Ponad 90% Polaków w swoim miejscu zamieszkania czuje się bezpiecznie i uważa Polskę za kraj bezpieczny. To wielki sukces. Dzisiaj widzimy to, co się dzieje w całej Europie, już nie mówię to, co się dzieje poza naszymi granicami na wschodzie, czyli na Ukrainie, gdzie trwa regularna wojna, największa wojna od II wojny światowej de facto.
Ale takie niepokoje, Francja, Niemcy,
ale właśnie
Holandia,
Francja, Niemcy, Włochy. Lampedusa, Włochy. Patrzymy, co się dzieje. Kilka tygodni temu były ogromne zamieszki we Francji, na bazie oczywiście migranckim, kiedy policjant podjął interwencję wobec kilku młodych osób pochodzenia marokańskiego i jednego z nich zastrzelił, bo ten go próbował przejechać samochodem i na bazie tej w całej Francji wybuchły zamieszki. Paliły się samochody, paliły się komisariaty, palono sklepy, ba, nawet biblioteki palono w złości. 40 tysięcy policjantów walczyło przez kilka dni z tymi zamieszkami. One zgasły, ale to jest pozorne zgaśnięcie. Za jakiś czas dojdzie do nowego wydarzenia, gdzie na nowo ci ludzie wyjdą na ulicę i będą krzyczeli: Francja jest nasza. Francja jest nasza. To my jesteśmy tu gospodarzami. To my chcemy decydować, jak Francja ma wyglądać. I to jest ogromny problem, który ma Europa i zwracamy na niego uwagę. W ciągu kilku dni na małą włoską wyspę Lampedusa na Morzu Śródziemnym przypłynęło 7 tysięcy migrantów z Afryki. I każdy człowiek ma swoją godność, każdy człowiek ma prawo do pewnych rzeczy, ale jest pewien porządek miłosierdzia i mamy prawo decydować, co się dzieje w naszym kraju i kto do nas wjeżdża. I domagamy się od Europy tego prawa. I to mówi rząd Prawa i Sprawiedliwości i my mówimy, dlatego chociażby namawiamy wszystkich telewidzów telewizji Trwam do tego, żeby pójść na referendum razem z wyborami 15 października i mówić o tym i powiedzieć: nie zgadzamy się na przymusową relokację. Bo Europa nam proponuje: bądźcie solidarni z nami. My przyjęliśmy tych migrantów, to się podzielmy z nimi, z wami. I na razie mówią małe kwoty, ale to jest step by step, krok po kroku będą proponowali, żebyśmy coraz więcej osób przyjmowali. My nie chcemy widzieć takich sytuacji w naszych miastach, jakie dzieją się pod Paryżem czy pod Marsylią. Dzisiaj na Lampedusie jest więcej migrantów niż rdzennych mieszkańców Lampedusy, Włochów. Nie chcemy tej sytuacji.
Panie starosto, dla pana trochę inna miara, można by inna skala.
No tak, ale my lokalnie też się martwimy o sprawy bezpieczeństwa. Przecież tam, gdzie żyjemy, wysyłamy swoje dzieci do szkoły. Nasze żony, matki chodzą na zakupy. Warto, żeby stworzyć takie środowisko, żeby było bezpiecznie. Wiadomo, że sprawy bezpieczeństwa wymagają też trzymania porządku. I tutaj opozycja próbuje kreować taki obraz, że można osiągnąć bezpieczeństwo bez kreowania porządku, czyli żeby służby praktycznie nie działały, żeby nic nie można było zrobić, chociażby na granicy.
Po to są pewne procesy. Jak się autorytet, prawda, żołnierza Straży Granicznej, strażaka, policjanta,
oni niedługo żołnierza będą podważać, proszę ojca, autorytet, nie wiem, ochroniarza w sklepie, bo powiedzą, że każdy może robić zakupy inaczej, bo może sobie brać i nie płacić za zakupy. I dlaczego go ktoś zatrzymuje? Jeżeli są przejścia graniczne, to niech korzystają z tych przejść granicznych. Jeżeli jest system oficjalny, to powinni z niego korzystać wszyscy migranci i tych, których chcemy wpuszczać, wpuszczamy. I to jest pewien porządek, tak? A podważanie tego porządku to jest rozmontowanie całego systemu bezpieczeństwa. To tak jakbyśmy zlikwidowali wszędzie policję, straż graniczną i nikt by tego porządku nie pilnował. Oczywiście będą wtedy rządziły grupy, które, tak jak tutaj pan minister wspomniał, we Francji przejmują nieraz całe dzielnice na krótki na razie czas, ale w swoje rządy. Tak?
Ale są już strefy szariatu w niektórych miastach zachodniej Europy czy północnej, bo chociażby w Szwecji widzieliśmy w internecie mnóstwo filmów, gdzie policja boi się wjeżdżać do pewnych dzielnic, bo tam inne prawo obowiązuje. Ja uważam, że każdy ma prawo wyznawać swoją religię, ale każdy też ma swój kraj i on powinien i szanować mieć zasady. Prawo mieszkać w swoim kraju i kształtować.
Zresztą to nie jest do końca sztafeta pokoleń. Przychodzę jakby trochę jako gość. Ktoś mnie przyjmuje do swojego
jest
domu.
Jest pewna sztafeta pokoleń i tą polskość budowali nasi dziadowie, pradziadowie, prapradziadowie i ten cały system wartości, system zwyczajów, tradycji jest budowany przez wiele pokoleń. Nie może dzisiaj przychodzić ktoś i powiedzieć, ja tego nie uznaję, chcę, żeby to było multikulti, że chcę, żeby nas ubogacać. Nie, nie, my chcemy decydować o tym, jak ma wyglądać Polska, jak ma wyglądać własny kraj i uważamy, że tym ludziom, którzy przepływają przez Morze Śródziemne, trzeba pomóc. Oczywiście, że tak. To są często ludzie, którzy płyną z głodu, ale trzeba im pomóc tam na miejscu. Europa, bogata Europa, bo Europa jest obrzydliwie bogata na tle chociażby Afryki, powinna...
Czasami tak wygląda, pamiętam wizyty Ojca Świętego, prawda, chociażby w których uczestniczyłem, w Afryce, w Angolii, w Kamerunie, w Beninie. Bardzo często tam słyszeliśmy głos, że ktoś robi na nas interes, prawda, na tych krajach afrykańskich, czy to Chiny, czy nawet Stany, kraje Europy.
Oczywiście, przecież to są kraje postkolonialne, prawda, one były koloniami, czy cała północna Afryka była francuska chociażby, prawda, ale i Holendrzy byli i Anglicy. Ale...
Pamiętam, jakby ktoś mówił, że azbest dawno zakazany, a tym azbestem Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej handlują z krajami afrykańskimi.
No, oczywiście, że tak. I Unia musi postawić sprawę jasno. Powinny być kraje bogate, powinny zrobić ogromne programy rozwojowe dla biednej Afryki. Żeby tam ludzie nie byli głodni. Żeby tam mogli znaleźć pracę. Żeby tam mogli się uczyć. To jest nasz obowiązek jako Unii Europejskiej. Tak, zgadzam się. I ja jako Maciej Wąsik, Polak, zgadzam się, żeby część moich podatków szła na to, żeby finansować chociażby studnie w Afryce. Żeby finansować pomoc humanitarną dla nich, żeby były programy rozwojowe. Dla nas to będą małe środki, dla nich tam będą ogromne. Ale oni muszą, ci ludzie, widzieć także pewną wizję tam rozwoju u siebie.
Warto też...
Jeśli jedną rzecz tylko dodam. Dzisiaj, kiedy jest wojna i zboże Putin zamknął de facto Morze Czarne, zboże ukraińskie nie płynie tamtędy do Afryki, to tam... robi się głód. Ten Putin doskonale wie, co robi. Doskonale wie, co robi. I zamknięcie tego szlaku powoduje, że Afryka robi się głodna. Jak robi się głodna, to chce płynąć do Europy. Europa musi zareagować mądrymi programami. Niezwykle mądrymi. Trzeba powiedzieć tak. Europa wzbogaciła się, jest bogata. Musi podzielić się tym swoim bogactwem z resztą świata. To jest chrześcijaństwo. Na tym polega chrześcijaństwo. Tylko ze sposób mądry, nie przyjmując ich tutaj i pozwalając, żeby się radykalizowali, żeby wyrywani ze swojego otoczenia także się demoralizowali, bo człowiek wyrywany z otoczenia, przesiedlony, bardzo szybko się demoralizuje. I tak jest we Francji. I niszczą chociażby kościoły. Nie, niech oni muszą dostać pomoc u siebie.
I jeszcze ważna sprawa, którą bym poruszył właśnie w tym kontekście bogactwa Europy. To są misje gospodarcze europejskie, europejskich również firm, mam nadzieję, że i polskich, które inwestując w Afryce zdobywają też kolejne rynki. Oprócz tego, że się mieszkańcy tamtych państw bogacą, to dodatkowo zmniejsza się to zagrożenie migracją, a jeszcze firmy mogą na tym skorzystać, czyli wszyscy na tym korzystają. Chińczycy powoli już to robią, to znaczy wchodzą już na te rynki afrykańskie bardzo mocno gospodarczo również. Warto, żeby Europa również takie misje gospodarcze też tworzyła.
Tym, że nie może to być robione tak, jak to robiono w XIX wieku, kiedy ten kolonializm to było wykorzystywanie tej nieszczęsnej Afryki, to trzeba sobie powiedzieć, zresztą nie tylko Afryki. To musi być na zasadach takich, że pomagamy wam się rozwijać, żebyście wy też mogli zapewniać swoje najważniejsze potrzeby bytowe. Musimy skończyć z postkolonializmem.
Gdyby był taki prawdziwy rys chrześcijański, o którym Pan powie, no to przykazania Boże nie pozwolą nam na to, żeby bliźniego, prawda,
wykorzystywać.
Ja zapytam, bo Pan minister jest odpowiedzialny za straż pożarną, za służby ochrony państwa, za służby obrony cywilnej. Pytanie, jak z wojskiem, jak ze strażą pożarną, jak ze służbami w takim mieście, można powiedzieć, powiatowym, bo wy też byliście już poza Wisłą, na wschodzie. No podobnie jak Toruń. Toruń też jest po tej stronie właśnie...
Niestety zostaliśmy z tej mapy Polski jakby skreśleni w tych...
Wygumkowani
w strategicznych planach, niestety, obronnych. Nie wiem, jak...
Znaczy, można by się uśmiechać, ale pewne pociągnięcia państwa rządzących wcześniej ku temu prowadziły, tak? Bo jeżeli zamknięto w Ciechanowie czy gdzieś tam jednostkę wojskową i tak dalej, no pytanie, czy mamy się zbroić, czy mamy się czuć bezpiecznie, czy ma to sens, czy też nie, bo czy idą nowe czasy i teraz już żadnego wojska nie potrzebujemy.
No, są takie dwa filary, na których stoi niepodległe państwo i suwerenne. To jest między innymi Wojsko Polskie. Wojsko niezależne, suwerenne, tak? Nie tak jak w PRL-u. I to Wojsko Polskie zostało znacząco ograniczone, jego liczebność spadła, ale też liczba jednostek w całym kraju, a szczególnie tutaj na wschodzie, jak ojciec wspomniał, do linii Wisły, to było powolutku czyszczone. Tak faktycznie jakby przygotowywano teren pod coś, a jeszcze na przykład wspomniany przykład Ciechanowa, to było jeszcze pod koniec już kadencji poprzednich rządów PO-PSL wystawione na sprzedaż za złotówkę, żeby tylko jeszcze sprzedać i nikt tam, żeby już nie wrócił. Nie udało się, całe szczęście. To wojsko powróciło, Wojska Obrony Terytorialnej znalazły tam swoje miejsce w tych koszarach w Ciechanowie. Ale systematycznie też, jak mogę tutaj pochwalić pana ministra, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji systematycznie przywraca też posterunki policji, tam gdzie były zamykane, tam gdzie ludzie już nie mieli takiego bezpośredniego kontaktu z policją. To mówimy o porządku, o bezpieczeństwie, ale właśnie to bezpieczeństwo i porządek zależy od tych służb, od kontaktu z tymi służbami, od czasu reakcji, od czasu dojazdu do niebezpiecznego zdarzenia. To wszystko jest poprawiane w tej chwili, to wszystko jest modernizowane, wielki program modernizacji.
A można by zrezygnować, pan myśli, z wojska? Bo to pana też doświadczenie takiego odpowiedzialnego za powiat. Czy można by z policji, z jakiegoś tam komisariatu, ze straży pożarnej, tak nie doszacować
kosztów? Można na chwilę i za chwilę się zaczyna łobuzeria, anarchia, rządy tych, którzy mają siłę, a nie rządy demokracji, nie rządy wszystkich osób i to wojsko, które było likwidowane. My jako samorządowcy błagaliśmy poprzednie rządy, żeby nie zamykały tych jednostek wojskowych. Ja byłem przewodniczącym Rady też taki do ówczesnego ministra obrony narodowej, pisałem list z prośbą, że to jest zagrożenie i dla bezpieczeństwa, ale też i dla gospodarki, bo jak się ogromną jednostkę wojskową likwiduje w takim mieście jak Ciechanów czy Przasnysz.
Ja pamiętam te błędy kiedyś gospodarcze. Śląsk, prawda, lokował fabryki, które wspierały górnictwo właśnie w Ciechanowie. Później przyszedł jakiś tam krach. No i teraz co zrobić w takim miejscu? Gdzie miejsca pracy?
Nie myślano w ogóle. To było.
Ja powiem tak. Poprzednie władze oszczędzały na bezpieczeństwie, a na całym świecie bezpieczeństwo jest drogie i nie można na nim oszczędzać. My dzisiaj nie oszczędzamy na bezpieczeństwie. Ogromne pieniądze idą na zapewnienie bezpieczeństwa.
Jeśli pan to ma uzasadnienie, bo nieraz tak, patrząc nawet na opozycję, co zrobiono w poprzednich, prawda, kadencjach i dzisiaj też to jakby wpada na wokandę, kiedy politycy z sobą rozmawiają albo spierają się, bo idziemy też do wyborów, my jako obywatele też będziemy głosowali i teraz ile za, ile przeciw.
Ja powiem tak, ma to uzasadnienie ogromne. Znaczy, ktoś mądry kiedyś powiedział, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I my właśnie to dokładnie robimy. My pokazujemy, że nie można Polski zaatakować, bo Polska jest silna. Pamiętamy wszyscy zimną wojnę, wyścig zbrojeń Ronalda Reagana. To jeden z największych prezydentów Ameryki, Ronald Reagan, zresztą przyjaciel naszego papieża. On i papież mieli w latach 80. ogromny wpływ na to, że komunizm upadł. I on powiedział, musimy się zbroić, wygrać ten wyścig zbrojeń. Musimy pokazać Breżniewowi, a później prawda, jego następcom, czyli Andropowowi, Czernięcy Andropowowi i Gorbaczowowi, że nie wygrają z nami, bo jesteśmy silniejsi. I dokładnie tak było. Rosja sowiecka wówczas, Związek Radziecki przegrał ten wyścig, rozpadł się. Dzisiaj Putin próbuje to odbudować, ale Ameryka pomaga Polsce, pomaga Ukrainie, dając nam technologię, lokując tutaj żołnierzy, mówiąc, nie opłaca wam się rozszerzać wojny, bo tu jesteśmy silni. I my musimy sami być silni. Bo trzeba jeszcze jedną rzecz pamiętać, niezwykle istotną. Świat pomaga zawsze silnym, a nie słabym. Jeżeli chcemy, żeby nam ktoś pomógł, to musimy być silni, a nie słabi. Gdyby Zełenski po tygodniu oddał Kijów, nie dostałby takiej pomocy, jaką dostał później, ogromną zbrojną pomoc, także od Polski. Pomaga się silnym, a nie słabym. Chcesz pomocy? Bądź silny. I my musimy być silni i oczywiście polski rząd ogromne pieniądze przeznacza na sprzęt, na wojsko. Mamy już 170 tysięcy żołnierzy. To jest prawie dwa razy tyle, ile było w czasach Tuska. Prawie dwa razy tyle. Armia jest dużo silniejsza. Za chwilę będziemy mieli drugą armię NATO. To jest, będziemy mieli dużo silniejszy niż Niemcy czy Turcy. To jest dla nas niezwykle istotne. Cały świat już o tym mówi, że Polska bardzo wzmacnia swoją armię. Będą się nas bać.
I to nie jest taka inwestycja, która jest pieniądzem straconym. To zawsze jest budowanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja też lokowaniu kapitału i tego naszego polskiego, i tego zagranicznego w danym państwie.
No nawet to pytanie, czy my będziemy inwestowali, czy nawet ktoś u nas będzie chciał inwestować.
Oczywiście, bo to się przekłada. Każdy inwestor będzie patrzył na to, czy ten kraj jest bezpieczny, czy mój sklep nie ucierpi, czy moja fabryka nie ucierpi. Jeżeli jest wysokie poczucie bezpieczeństwa i faktycznie jest ono zachowane, no to biznes też lepiej się rozwija. A to się z kolei zwraca w podatkach i dzięki temu rząd ma też kolejne instrumenty do tego, żeby dbać o to bezpieczeństwo, więc jest to pewien element inwestowania też w przyszłość. Widzimy, że te wszystkie kraje, które są bogate, bardzo też dużo inwestują w bezpieczeństwo i w poczucie bezpieczeństwa, bo to się zwraca.
Panie ministrze, taka sprawa drażliwa, bo tak mówiliśmy o migrantach na początku, ta afera wizowa jest, nie ma, nawet chyba gdzieś patrzyłem na jakieś takie informacje, że 250 tysięcy tych nielegalnych wiz, tak? Opozycja to, wam coś takiego wyrzuca, to znaczy się to patrz, będzie to w internecie, będzie to na różnych forach, no a wam się za to dostaje. Słyszałem, że no, jakoś państwo czy służby zadziałały, no bo pytanie, jak kiedyś działały służby, jak obecnie działają. Czy mamy argumenty? Może pan nam by to też wyjaśnił.
Z ogromną przyjemnością, proszę. Bo jest dużo nieprawd także w internecie podawanych. Źródłem tych nieprawd jest oczywiście Donald Tusk, który podaje taką informację, że 250 tysięcy ludzi z krajów islamskich przyjechało do Polski na wizy, które zostały za łapówki wydane.
To gdzie oni są? Że to rząd stwarza zagrożenie.
Tak, że to rząd stwarza. To gdzie oni są? Otóż Donald Tusk nigdy by się o tej sprawie nie dowiedział, gdyby nie działanie służb rządowych. I pierwsza rzecz. To CBA wpadło na trop pewnych ludzi, którzy rzeczywiście ułatwiali w niektórych krajach uzyskanie wiz. Dwa. Skala to nie jest 250 tysięcy, ale nieco ponad 200 wydanych wiz. 7 osób dostało zarzuty w tej sprawie. 3 jeszcze siedzą w areszcie, bo dostały od sądu areszt. I gdyby nie to, że CBA weszło na przeszukanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do tam gabinetów pewnych urzędników, żeby zająć do śledztwa dokumenty, to by się opozycja o tej sprawie w ogóle nawet nie dowiedziała. Odpowiedzialny za tą sprawę pan minister Wawrzyk poniósł polityczną odpowiedzialność, że są odwołane ze stanowiska i nie znalazł się na listach Prawa i Sprawiedliwości, bo uznano, że to on nadzorował ten pion konsularny i ten nadzór nie był właściwy, dlatego nie ma go już na stanowisku i nie ma go na listach wyborczych. No ale... Państwo zadziałało dokładnie tak, jak trzeba.
No ale czy jest osobą, która ma zarzuty albo siedzi w areszcie?
Nie, nie ma zarzutów, nie siedzi w areszcie, ale oczywiście śledztwo się toczy. Ja nie rozstrzygam, jaka była jego rola procesowa, to o tym zadecyduje prokurator na podstawie dowodów. Tak działa państwo. W normalnym państwie tak jest. Natomiast opozycja, chcąc wygrać wybory i chcąc jak gdyby wytrącić Prawo i Sprawiedliwości ten orel, który ma, bo my zawsze stanęliśmy na straży właśnie tej polskości i mówiliśmy, sprzeciwiamy się nielegalnej imigracji, sprzeciwiamy się relokacji uchodźców z innych krajów do Polski. To oni próbują odwrócić kota ogonem. Taki klasyczny tuskowy zabieg. Tusk bardzo lubi odwracać kota ogonem, prawda? Złodziej krzyczy najczęściej łapaj złodzieja. To jest właśnie taka metoda. I oczywiście jest sprawa, ona zakończy się w sądzie, ale skala jest zupełnie inna. I tu państwo zadziałało właściwie. Służby podległe rządowi wykryły tą sprawę i postawiły zarzuty, przekazały sprawę, no śledztwo się toczy. Wszystko jest tak, jak powinno być w normalnym, demokratycznym państwie, gdzie się po prostu pojawia przestępstwo i które jest ścigane przez służby podległe rządowi.
Minister Rau tłumaczył to też, oglądałem trochę na antenie telewizji polskiej, będąc w Stanach Zjednoczonych, tłumaczył, na czym sprawa też polega i komu wydajemy wizy, dlaczego, że jest to kontrolowalne, jest to policzalne też w państwie.
Ale oczywiście, i chciałem powiedzieć tak, że są różne kraje, prawda? Służby określają, które są krajami większego ryzyka, które mniejszego ryzyka. Te mniejsze ryzyko to oczywiście Ukraina, Białoruś, bo tu mamy pewne relacje takie bliskość językową, jednak kulturową, tu zagrożenie jest mniejsze, ale z tych krajów dalekiej Azji, to żeby dostać wizę do Polski, to trzeba mieć a, pozwolenie na pracę i tych pozwoleń jest dużo, ale z tych wielkiej ilości pozwoleń zawsze jest mała liczba, która przyjeżdża do pracy, bo nie przechodzi pewnej selekcji, bo jest rozmowa konsularna, bo są sprawdzenia służb, dokonujemy sprawdzeń we wszystkich możliwych bazach danych, dostępnych także naszych sojuszników, tych ludzi, czy oni nie przychodzą w sprawach terrorystycznych, czy nie stanowią jakiegokolwiek zagrożenia, czy byli karani tam, czy nie. I dochodzi do wielkiej takiej selekcji.
I to jest jakaś taka odpowiedzialność nasza przed obywatelami, ale też przed sąsiadami.
Ale przed sąsiadami. Na tym polega strefa Schengen i tak samo, mam nadzieję, robią Niemcy. Tak samo nam na nadzieję robią inne kraje, ale widzimy dokładnie, że ten napływ także nielegalnej migracji do Niemiec, Francji, Włoch, czy Hiszpanii jest przeogromny, my przed tym się bronimy. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że my rzeczywiście postawiliśmy tamę na granicy z Białorusią. Pamiętamy wszyscy 2 lata temu, okazało się, że nagle z Białorusi idą Irakijczycy, Kurdowie, Jemeńczycy, Afgańczycy i tak dalej.
Ja zawsze sobie zadaję pytanie, jak to jest możliwe, żeby Łukaszenka Białoruś puściła na swój teren. Przecież pilnują swoich granic, strzegą ich i teraz naraz oni chcą przejść przez granicę białorusko-polską.
Ale oni zwietrzyli w tym interes i zwietrzyli w tym wojnę hybrydową, że można zaszkodzić nam. Zresztą działając oczywiście absolutnie z polecenia Putina. Chcieli przed wybuchem wojny na Ukrainie doprowadzić do sytuacji, że w Polsce uchodźcy będą, czy imigranci będą obrzydzeniem, prawda? Że będziemy zalani, że nie przyjmiemy tych osób z Ukrainy. A my postawiliśmy tamę na, że nie będzie także miejsc, tamę na granicy białoruskiej. Zatrzymaliśmy ich i wpuściliśmy tych, którzy rzeczywiście potrzebowali pomocy. Czyli kobiety i dzieci, które uciekały przed bombami, które leciały na Ukrainie. Polacy zrobili wielkie dzieło miłosierdzia. Otworzyli swoje domy, swoje serca, swoje kiesy. To było naprawdę wielkie dzieło i jestem dumny, że mój naród, naród polski, stać było na tak ogromne dzieło miłosierdzia.
Panie starosto, u pana kwestia migrantów, kwestia emigracji, kwestia też tego otwarcia się chociażby Polski na Ukrainę.
No, większość tych wiz, o których tutaj pan minister mówił, czyli tych legalnych wjazdów do Polski, to było, zdaje się, z Ukrainy i z Białorusi.
80%.
No więc 80%. Tak naprawdę...
Pan minister Rau jeszcze wspominał tych, którzy przyjeżdżają chociażby na studia, też z różnych stron świata.
Także pan Tusk mówi o tych naszych tutaj sąsiadach z Ukrainy, z Białorusi, że znaczy nie wspomina o nich, ale żeby ich nie wpuszczać. Ale, szanowni państwo, musimy też na to spojrzeć tak, że ci ludzie zostali sprawdzeni przez służby, tak jak mówił pan minister, i ci ludzie przyjechali też do pracy. Gdyby nie, polska gospodarka tak silnie się rozwinęła, że potrzeba nam po prostu rąk do pracy. Mamy najniższe bezrobocie od 30 lat.
W Unii Europejskiej.
Najniższe w całej Unii Europejskiej. Najwięcej zatrudnionych osób w historii polskiej gospodarki i po prostu pracodawcy no, łakną tych rąk do pracy. I jeżeli się zgłasza osoba, która chce pracować, nie chce leżeć, nie chce gdzieś tam odpoczywać i brać socjalu, no to powinniśmy ją zaprząc i tutaj próbować się zagospodarować, jeżeli przeszła całą weryfikację. I taka osoba na pewno na bezpieczeństwo źle nie wpłynie, tak? Bo to jest osoba, która pracuje, płaci wszystkie składki, podatki, te składki również zdrowotne. To wszystko jest opłacane przez tę osobę, więc nasz system wtedy jest bardziej wydajny. No i na pewno nie rozrabia na ulicach, bo nie ma wtedy na to czasu.
To było oczywiście różnie, ale tego mamy policję, żeby pilnować tych rzeczy. Ja powiem tak, że z naszego okręgu wyborczego, w naszym okręgu wyborczym są takie miejscowości jak Naruszewo, Kroczewo, Czerwińsk, to jest stolica polskiej truskawki. Tam produkuje się ogromną większość polskich truskawek i to jest nasze takie oczko w głowie, bo zresztą sanktuarium piękne w Czerwińsku. Bazylika, prawda,
Matka Czerwińska. Przesnysz i Ciechanów.
Tak, tak, to jest Czerwiński jest powiat płoński, Przasnysz jest troszkę dalej, ale tam jest to stolica polskiej truskawki. I tam rozmawiam z samorządowcami i żeby zebrać tą truskawkę, to co roku potrzebnych jest około 40 tysięcy ludzi do pracy. W gminach, gdzie w tych trzech gminach może mieszka 20 tysięcy ludzi razem.
I to tak za 40 może być okazjonalnie, bo nie jest tak, że zbieramy truskawki cały rok.
Oczywiście. I oni przyjeżdżają na 2, 3, 4, 5 miesięcy do pół roku, zbierają truskawki, zarabiają, oczywiście legalnie pracują, bo zrobiliśmy takich tak zwanych pomocników.
My też do Niemiec jeździliśmy kiedyś, prawda?
Oczywiście. My kiedyś jeździliśmy na Saksy, dzisiaj na Saksy przyjeżdża się do Polski. Zbieraliśmy szparagi, a dzisiaj u nas zbierają truskawki. Orlen niezwykle mocno się rozbudowuje. Olefiny 3, taka ogromna inwestycja w Płocku, robi to jeden z ogromnych koncernów światowych i on ściąga kilka tysięcy ludzi do pracy no, z Azji.
A nie jest tak, że potem się ci ludzie rozpływają w Polsce?
My pilnujemy tego. My niezwykle tego pilnujemy, żeby się nie rozpływali i żeby każdy wrócił. Nawet wymagamy od pracodawcy, żeby ostatnie wynagrodzenie były zapłacone już po powrocie do kraju pochodzenia, prawda, na konto.
Aż tak?
To są, no tak robimy. Oczywiście zdarzają się różne sytuacje, że tam kilku ucieknie, ale no ryzyko zawsze jest oczywiste. Ale w Polsce jest tyle pracy, że niektórych prac Polacy nie chcą się imać, nie chcą podejmować. Dlatego potrzebujemy Białorusinów, Ukraińców. I najczęściej właśnie stamtąd przyjeżdżają do nas na roboty takie doraźne ci ludzie. Ale dzisiaj, kiedy jest wojna na Ukrainie, to mężczyźni między 18 a 60 rokiem życia nie mogą legalnie wyjechać. Proszę o tym pamiętać. A rynek pracy jest ogromnie istotny i no po to, żebyśmy mieli PKB, żeby PKB rosło, żeby były pieniądze na 13 emeryturę, na 14 emeryturę, żebyśmy mieli na 500 czy później 800 plus pieniądze, musi gospodarka mocno pracować. I polska gospodarka jest zdrowa, mocno się rozwija, mocno pracuje. Przybyło do nas 1,5 miliona kobiet i dzieci ukraińskich. 700, no prawie 800 tysięcy kobiet pracuje legalnie w Polsce. Ogromny zastrzyk dla rynku pracy. One płacą podatki, one płacą ZUS-y, one w zasadzie już zarobiły na całą tą pomoc humanitarną, którą Polska przekazała Ukraińcom, którzy uciekali tutaj przerażeni wojną.
Panie starosto, tak myślę o inwestycjach lokalnych. Jak to wygląda? Bo to jest pana działka czy samorządów, ale kwestia też i państwa, bo są różnego rodzaju programy. Jak to wygląda? Bo to też stwarza bezpieczeństwo. Mamy ścieżkę rowerową, mamy dobry chodnik, prawda, a nie tylko drogę. Drogę odpowiedniej szerokości, kwestia drogi do domu, do sklepu, do dziecka do szkoły.
Te sprawy związane z inwestycjami są zawsze w samorządach bardzo silnie podkreślane, no bo to jest dbanie o te lokalne podwórko. I muszę tu powiedzieć, że nie tylko jako samorządowiec Prawa i Sprawiedliwości, tylko po prostu widząc różnych samorządowców z różnych opcji, nigdy takiego wsparcia nie mieliśmy rządowego dla inwestycji lokalnych, jak jest obecnie. Takie środki, które są w tej chwili dostępne, pozwalają nam, szczególnie właśnie w takich mniejszych miasteczkach, gdzie nigdy nie było żadnych możliwości inwestycyjnych większych.
A na jakim poziomie wykorzystujecie te pieniądze?
To znaczy, to co jakiś czas rząd ogłasza kolejny nabór w programie takich inwestycji strategicznych. I tutaj są inwestycje od 2 do 10 milionów, nieraz zdarzają się jeszcze większe, w zależności od tego, na co samorząd składa swoje wnioski. Ale to są i właśnie te wspomniane inwestycje drogowe, gdzie faktycznie jakość tych dróg i bezpieczeństwo na nich się poprawia. A to też wpływa oczywiście na gospodarkę. Jest poprawa warunków w szkołach. To są nie tylko nowe kuchnie, gdzie dzieci mogą zjeść obiad właśnie ugotowany w tej kuchni w szkole. To wszystko, co kiedyś było zapomniane, jest robione. Ja na przykład robię środowiskowy dom samopomocy, czyli dla osób niepełnosprawnych, intelektualnie chorych psychicznie, taki dzienny pobyt, żeby rodzina mogła dziecko swoje, ale już dorosłe, które nie chodzi do szkoły, przekazać na taki dodatkowy rozwój, takie 8 godzin, gdzie spędza czas ucząc się kolejnych dodatkowych rzeczy, ucząc się samodzielności. Kto kiedyś myślał o takich osobach i żeby jeszcze dać na to pieniądze do samorządu, żeby samorząd to zbudował? No naprawdę nieliczne były przykłady i nieliczne pieniądze na to przeznaczane, a w tej chwili są naprawdę te środki rządowe z Polskiego Ładu dla samorządów, no to jest rzeka, strumień pieniędzy, z których możemy korzystać i my dodajemy do tego swoje wkłady własne i dzięki temu można naprawdę stworzyć takie miejsce, które jest miejscem bezpiecznym. Jest to rozwój kolei, na przykład my 17 samorządów północnego Mazowsza zrzeszyliśmy się, żeby przystąpić do programu rządowego Kolej Plus.
Mieliście kolej, czy...
Nigdy nie było kolei.
Nie było kolei.
Nigdy nie było. I pojawił się program Kolej Plus. Nikt nie wierzył, że to się uda, gdy zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, bo 17 samorządów pogodzić ze sobą też nie jest łatwo, ale udało się.
No bo to też, żeby było opłacalne, bo pieniądze można wydać, tylko czy jest uzasadnienie do tego, żeby połączyć gminy, miejscowości sobą?
Właśnie cała Europa przesiada się do pociągu, bo to jest bardzo wygodny i ekologiczny środek transportu.
I bezpieczny. I
bezpieczny bardzo. I stąd jak się pojawił program, wszystkie samorządy, niezależnie od barw politycznych, dogadały się i z rządem potrafiły też się dogadać.
Jaki owoc?
300 milionów złotych na projekt i wykup gruntu. To jest do 28 roku projekt ma być zrobiony.
I w Przasnyszu będzie kolej.
I w Przasnyszu z Warszawy dojdzie kolej. Daj Boże, jeśli tego nikt nie przerwie. Ale to jest wspaniała rzecz, bo to rozwija cały region. Nie wyprowadzają się ludzie wtedy z Polski, gdzie od pokoleń mieszkali, żeby uciekać na zachód albo do Warszawy, tylko zostają u nas, bo do Warszawy dojedzie w godzinę, półtorej w razie czego i chce wtedy w takim Przasnyszu, Ciechanowie mieszkać, a nie uciekać.
A jeszcze dobrą książkę przeczyta. Ja zaproszę może naszych widzów. Drodzy Państwo, zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Numery do naszego studia: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie: 536 600 300 i 536 600 400. Telefony dla widzów z zagranicy: 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Jak zawsze prosimy wtedy, jak się uda Wam połączyć ze studiem, wyciszyć trochę albo nawet całkowicie telewizor, prosimy nam się też przedstawić. Dziś stan bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Nasi goście: Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, i starosta powiatu przasnewskiego Krzysztof Bieńkowski. Mam pytanie o ochronę cywilną, bo patrząc na stronę, pan jest za to odpowiedzialny, ochrona państwa, ale szef obrony cywilnej kraju. Funkcjonuje czy nie? Niektórzy mówią kiedy, dlaczego i jak to jest, że jej nie mamy, no bo teraz jest i WOT. Wielu ludzi się mądrych, światłych, wykształconych, można powiedzieć, w różnych specjalności włącza się, prawda, w tą jakąś obronność, ale co z obroną cywilną?
Powiem, co to jest obrona cywilna.
Tak.
Obrona cywilna to jest taka służba państwa, która jest przewidziana w konwencjach genewskich, do której wróg prowadząc wojnę wedle konwencji, nie może strzelać. Czyli to są wszystkie służby, które prowadzą pomoc dla służby, niosą pomoc podczas wojny dla obywateli, dla mieszkańców, ale nie noszą broni. Czyli wojska obrony terytorialnej nie mogą być obroną cywilną, bo noszą broń. I do nich można strzelać, oczywiście zgodnie prowadząc wojnę z konwencjami. Niestety, no jak gdyby doświadczenie XX wieku, ale także XXI wieku mówi, że Ruscy strzelają do wszystkich. Niestety, że to jest nosi broń czy nie nosi broń, więc oczywiście najlepiej, żeby tej wojny nie było, ale musimy być do tego silni. Oczywiście obrona cywilna to jest zespół działań.
Czyli inna rola WOT-u, inna obrona cywilna.
W czasie pokoju mamy zarządzanie kryzysowe, a w czasie wojny mamy obronę cywilną. I dzisiaj ta obrona cywilna jest oparta na straży pożarnej, samorządach i formacjach ochotniczych. I ona funkcjonuje oczywiście, chociaż to są rozwiązania jeszcze takie, nazwijmy to, zimnowojenne. Przygotowaliśmy ustawę o ochronie ludności, która nie weszła niestety jeszcze w tej kadencji, bo jak gdyby dosyć późno trafiła na obrady rządu. Mieliśmy duże uzgodnienia z samorządami i już jak gdyby okres wyborczy bardzo by jej szkodził, ale szefem obrony cywilnej, komendantem obrony cywilnej kraju jest komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i tak to wygląda. Oby ta obrona cywilna nie była konieczna, ale powiem tak, my mamy w Polsce 16 tysięcy straży pożarnych, ochotniczych. To jest ogromna...
Zawodowa to jedna sprawa, a ochotnicza...
To jest 30 tysięcy zawodowych strażaków, 30 parę tysięcy, a ochotniczych straży mamy 16 tysięcy, w których jest 700 tysięcy strażaków, z czego 200 tysięcy ma uprawnienia wyjazdu do akcji. Czyli uprawnienia bojowe. To jest ogromna siła, na którą zawsze można liczyć. Ja jestem, zresztą mamy tutaj ogromne, przepraszam, nie chciałbym się chwalić, to Krzysztof ma ogromne zasługi. Kiedyś mnie zaprosił na takie spotkanie do Przasnysza ze strażakami, żeby porozmawiać, bo trzeba, każdy polityk, który nie rozmawia z ludźmi, odkleja się od rzeczywistości. Ja przyjechałem na to spotkanie porozmawiać
z strażakami. Tak, ściągamy na ziemię politykę, tak?
Tak. Trzeba ściągać na ziemię, tak, rzeczywiście trzeba gadać, trzeba mówić, co jest źle, co jest dobre, co się podoba, co się nie podoba. Ja przyjechałem na takie spotkanie do Przasnysza na zaproszenie Krzyśka Bieńkowskiego ze strażakami. I dużo żeśmy rozmawiali o sprzęcie, o inwestycjach, o zakupie takim i takim. A w końcu stał taki jeden starszy pan i powiedział: zawsze obiecywało nam państwo, że da dodatek emerytalny dla straży. Zróbcie to. Chociażby 200 zł. Dla tych, którzy strażaków, którzy przyjdą na emeryturę, jako docenienie całej ich służby wolontarystycznej, bo to jest wolontariat, prawda? Nigdy za pieniądze. Dla społeczności lokalnej.
Strażak Pawlak nawet.
Tak, to między innymi Waldemar Pawlak obiecywał zawsze strażakom, a nigdy nie dotrzymał. I Krzysiek mówi: słuchaj, to jest świetny pomysł, zróbmy to. Jeźdź do swojego szefa. Ja pojechałem do swojego szefa, opowiedziałem o tym spotkaniu, do Mariusza Kamińskiego. On jest wielkim zwolennikiem Ochotniczej Straży Pożarnej, bo to wielki ruch społeczny. I mówi: wiesz co, Maciek, pisz ustawę, pójdziemy do premiera, załatwimy na to pieniądze. I tak się stało. I uchwaliliśmy ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Cały Sejm był za. Jedna osoba się wstrzymała tylko od głosu, to był Bartłomiej Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej. Do dziś nie wiem czemu, ale to jest jedna z najlepszych ustaw, które nam się udało zrobić. I strażacy...
To też buduje taką świadomość społeczną, tak, prawda, że jednak my coś znaczymy.
Oczywiście. I wie ojciec, że to by jest 200 zł. Już po waloryzacji teraz jest 230. I pewno z Krzysztofem wiele razy mieliśmy takie uroczystości w strażach, gdzie wręczaliśmy właśnie decyzję o przyznaniu tego dodatku emerytalnego. Już 102 tysiące strażaków, seniorów, ochotników dostaje taki dodatek.
Czyli ci, którzy dbają o bezpieczeństwo, ojciec wspomniał o tej obronie cywilnej, ci, którzy na co dzień niosą tę pomoc i są w gotowości cały czas i gdy tylko zawyje syrena, wyruszają, to oni zostali przez państwo zauważeni i docenieni, że przez tyle lat dbają.
I mówili mi tak, 200 zł zawsze się przyda, bo zazwyczaj to są ludzie, którzy mają niskie krusowskie emerytury, one nie są najwyższe, te rolnicze. Ale ja widziałem takie... I mówili mi to, że najważniejsze jest, że państwo o nich pamiętało. Że ktoś o nich pamiętał. Po tylu latach służby dla społeczności lokalnej rząd mówi: pamiętamy o tobie. Doceniamy to, co robiłeś.
Dziękuję. Mamy pierwszego widza. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Janusz Czaniecki z Bielska Białej.
Prosimy.
Czy
Tak, jest pan na antenie, jakby coś to telewizor przyciszyć, żeby tam nie było dwugłosu takiego. Słyszymy pana i czekamy na słowo.
Aha, dobrze, bo jest opóźnienie. Więc jeszcze raz szczęść Boże, dobry wieczór. Mam takie pytanie odnośnie filmu, czy trudno nazwać filmem, tym paszkwil, odnośnie tego paszkwila pani Holland. Wiadomo, jakie ma pochodzenie, łącznie z bolszewizmem we krwi. Więc ja się dziwię, że pan minister tak lekko przeszedł nad porządkiem. Mamy środki przecież prawne. To działa przeciw państwu, przeciw narodowi. Dziwię się, gdzie jest pan Ziobro, gdzie jest minister. Trzeba to skończyć, raz dobrze ukrócić gangrenę, trzeba wyczyścić w miejscu, a nie rozbestwiać i jeszcze dopłacać z Instytutu Narodowego Filmoteki, dopłacać do takich paszkwilów. Druga sprawa. Jeżeli chodzi, jest ustawa bodajże z 19 roku. No pokazamy, że mamy ciągle urywki, jak to biedni pogranicznicy są rzucani kamieniami, ostrzeliwani z procy, jakieś różne narzędzia rzucane. Mam pytanie, panie ministrze, od bezpieczeństwa. To po co im jest broń długa? O ile wiem, ustawa mówi wyraźnie o ochronie osobistej i tak dalej. Po co broń długa? Krótka do obrony osobistej. To jest bezpośredni atak na funkcjonariusza pełniącego obronę państwa. Dlaczego nie używa się tej broni? Po co mieć za 2 miliardy płot? Parę serii byłoby wykonanych parę miesięcy temu, nie byłoby żadnej mowy o jakiejś wojnie hybrydowej. Prosto jak drut. I trzecie pytanie. Pan pięknie zadeklarował pomagać tam w Afryce pieniądze. Tylko dlaczego się polskim emerytom, polskim dzieciom nadal nie pomaga? To my mamy dawać pieniądze komuś? Proszę mi wskazać państwo na świecie, gdzie tej zgniłej, skorumpowanej Europie. Czy kiedyś ktoś zadeklarował w randze ministra jak pan, że trzeba Polsce pomóc? Myśmy się nawet na tak zwany plan Marshalla, jak pan pamięta, nie załapali dzięki komunistom. I ostatnie pytanie. Bezpieczeństwo. Wojsko jest coraz lepiej uzbrojone. Dobrze, obrońcie się. A co my cywile? Proszę mi powiedzieć publicznie, ile pana wiedzy ma pan, ile jest schronów publicznych przeciwlotniczych w Polsce? Bo ja w mieście moim, w Bielsku Białej, są 4. To się doliczyłem. Na 160 tysięcy ludzi. Proszę powiedzieć publicznie, dlaczego się w to nie inwestuje? Czyli co, taka buta i pycha, przypychanka nas nikt nie zbombarduje? Nie komentuję wydarzeń precedensowych, jakieś tam rakieta i tak dalej, i tak dalej. W 1939 też byliśmy mocni, zwarci, szyci, guzika nie oddamy, mamy sojusze. I jak skończyliśmy? Dziękuję pięknie, z Bogiem, dobranoc.
Panie Januszu, dziękuję. No tak, to wolność słowa też tak. No i z pana strony, no i może z Agnieszki Holland, co do tego filmu, no ale też musimy bronić swojego dobrego imienia i wiedzieć, co to znaczy bronić dobrego imienia Polaka.
Ja odpowiem tak, bo to taki mocny głos.
Kilka spraw, tak.
Ale trzeba tutaj pewne rzeczy wyjaśnić. Znaczy, rzeczywiście żyjemy w kraju, w którym powinna być wolność, także wolność twórcza. Zapewniam pana, że państwo nie przyłożyło ręki do tego filmu. To było finansowanie zewnętrzne. I powiem tak, rozmawiałem też z ludźmi, którzy widzieli ten film już w jakichś pokazach, nie wiem, nieoficjalnych,
przedpremierowych
i tak dalej. I oni mówili, że ten film trzeba byłoby pokazać w telewizji publicznej i złość ludzi na ten film będzie tak ogromna, że rzeczywiście odwrotny skutek Agnieszka Holland osiągnie niż zamierzała. A zakazać? Zakazany owoc, powiedzą cenzura, dyktatura i tak dalej. Ja jestem przeciwny takim metodom. Trzeba po prostu to ludziom uświadamiać, że i mówić o tym, że to jest film, który jest po prostu nieprawdziwy. Takie rzeczy nie miały miejsca. Jeśli chodzi o broń, to oczywiście użycie broni musi być adekwatne do sytuacji. I powiem panu, że wielokrotnie używano broni palnej na granicy wschodniej. To do tego mówiliśmy o tym w 2021 roku, na początku 2022. Oczywiście nie po to, żeby zabić. Nie po to, żeby zabić, ale po to, żeby odstraszyć o sytuacjach, o których pan mówi. Ja jestem przeciwnikiem zabijania, kiedy nie ma konieczności takiej. No zresztą wszyscy jesteśmy chrześcijanami. Można zabić w obronie swojej rodziny, broniąc ojczyzny, ale nie dlatego, że ktoś rzuci kamieniem. Nawet nie dlatego. Każdy funkcjonariusz używa broni zgodnie z przepisami i musimy stać twardo, pokazywać. Jeżeli pójdziecie za daleko, to ta broń zostanie użyta, ale to nie jest tak, że tak łatwo wziąć karabin i strzelić. Nie namawiałbym do tego.
No i też takie nikogo. Konsekwencje. Nieraz tak mówimy, że ktoś powinien. On jest żołnierzem, ale też ma sumienie, też ma pewną wrażliwość. To są konsekwencje.
A strzelenie do kogoś to nie są rzeczy adekwatne. To nie są rzeczy adekwatne. I po tamtej stronie oczywiście dobrze wiedzą, nie mieliśmy sytuacji, żeby ktoś strzelił do naszego funkcjonariusza czy żołnierza, no powiedzmy, z broni palnej. Bo gdyby tak było, to wiadomo, to już jest poważny incydent graniczny. A to jest jeszcze prawo międzynarodowe, ta osoba stoi po drugiej stronie granicy. Uj, świat by zawył, gdyby nagle Straż Polska zaczęła strzelać do migrantów, którzy są po drugiej stronie. No to jest, uważam, że to nie jest takie proste. Chciałbym panu powiedzieć tak, a propos schronów. Rzeczywiście, kiedy była zimna wojna, w Polsce budowano schrony, a później był okres odprężenia i tych schronów nie budowano, ale to my, nie tak dawno, zinwentaryzowaliśmy wszystkie schrony i wszystkie budowle, które można wykorzystać jako miejsce schronienia. I tego nie jest wcale tak mało. Oczywiście klasyczny schron atomowy, czy też przeciwlotniczy taki, to tego jest naprawdę mało, bo nie inwestowaliśmy w to, ale to nie tylko my, bo spółdzielnie mieszkaniowe nie inwestowały, prawda, prywatni właściciele nie inwestowali. Ale w Polsce dużo jest, są bardzo wyśrubowane normy budowlane. I gdyby było takie zagrożenie, to na przykład stropy w garażach podziemnych, w wielu takich domach wielorodzinnych są na tyle silne, w piwnicach, są zawsze dwa wyjścia. Należy je doposażyć. Należy tam zbiorniki z wodą posadzić, filtra powietrza i to mogą pełnić rolę schronów. Bardzo dobrze. Zresztą patrzymy na doświadczenia ukraińskie. Patrzymy, co się działo w Kijowie. Właśnie tak, w ten sposób chroniona jest ludność cywilna. My to wszystko widzimy. Rzeczywiście jest potrzebna ustawa o ochronie ludności, gdzie zaprojektowaliśmy Fundusz Ochrony Ludności właśnie między innymi,
potrzebna żeby dofinansować takie. Zaprojektowaliśmy, to znaczy, że co, kiedy, jak?
Rząd ją zaprojektował, jest na komitecie stałym, ale oczywiście czekamy na wybory. Po wyborach jestem przekonany, że będzie nam dane kontynuować to dzieło i uchwalimy tę ustawę, gdzie 1 promil PKB, 1/10 PKB będzie przeznaczana właśnie na ochronę ludności. To jest kilka miliardów złotych. Tak było w tej ustawie. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, że będzie miało trzecią kadencję i możliwość rządzenia i te sprawy będziemy rozwiązywać.
Ale
i od razu Kraków zbudowano.
Panie ministrze, nie wiem, czy jest jakikolwiek kraj na świecie, który miał tyle schronów, żeby pomieścić wszystkich mieszkańców.
Są dwa. To jest Finlandia i Szwajcaria. Tak przynajmniej taką ja mam wiedzę.
Nie wiem, czy się dostaną od razu do tych schronów.
Rzeczywiście Finowie bardzo w to inwestowali, ale przez długie lata nie uda się nam w 4 albo w 6 albo w 8 lat zbudować schronów tak, żeby wszyscy w razie czego, w razie godziny W byli bezpieczni. To jest długoterminowy proces, który trzeba oczywiście robić. Oczywiście nie we wszystkich miejscowościach to jest niezbędne, ale rzeczywiście w miastach trzeba to budować. Ale są na przykład, jest metro, które jest wykorzystywane w Kijowie jako schron. Ogromny, wielki, przeogromny schron dla ludności. Są markety, które mają wielopoziomowe, często w dół garaże. To wszystko nagle było przekształcane w takie schrony. Schrony. Ukraina też się nie szykowała w ten sposób.
Ale dowolnie. Schrony nas nie obronią. Nas obroni odstraszenie militarne. Jeżeli będziemy mieli siłę militarną, to nikt nas nie zaatakuje. Dostatecznie dużą siłę militarną. Bo to no, najbardziej odstrasza.
Pewnie atakuje jakiegoś rakietowego czy przeciwlotniczego. To
chowanie się pod ziemią to jest ostateczność i to jest na kilka dni. Natomiast my musimy budować bezpieczeństwo na lata, żeby nie musieć siedzieć w tych schronach, żeby nie doszło.
Ale budujemy ochronę przeciwlotniczą po to, żeby te rakiety nie doleciały. Ogromne inwestycje amerykańskie, znaczy sprzętu amerykańskiego dla polskiej armii, które są po prostu, ja powiem tak. No.
Żeby stały u nas, a nie myśleć, tak, że sojusznicy przyjadą.
Dokładnie nimi, tak. I te programy, które prowadzi pan minister Błaszczak,
mamy
są
telefon. Niewiadusze. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Łakiesz Brzozów.
Witamy.
Ja jestem nauczycielem. Chciałbym włączyć się w tok dyskusji. Akurat to jest związane z moją wczorajszą obecnością na Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli, gdzie spotkałem się z faktem, że w Norwegii 10 metrów pod ziemią są zorganizowane, nazwijmy to, sale balowe przy szkołach. No akurat tego typu obiekty mogą właśnie służyć zapewnieniu najżywotniejszych interesów narodu poprzez obronę młodego pokolenia. No warto też właśnie wspomnieć, żeby i właśnie u nas przy szkołach tego typu obiekty zaczęły powstawać. Druga sprawa to jest też przygotowywanie młodego pokolenia, począwszy od najmłodszych lat. No, nie możemy liczyć na to, że nie wtargną tu jacyś mieszkańcy Azji Środkowej i nie na przykład dokonają gwałtu na 2-3-letnich dzieciach. W związku z tym należy wprowadzać naukę strzelectwa, począwszy już powiedzmy od szkół podstawowych, od 5 klasy szkoły podstawowej. No, posiadanie broni no, nie jest jakimś przestępstwem, a akurat nowo wyprodukowany broń MSBS Grot no, w sam raz nadaje się jako do nauki strzelania. Poza tym trzeba brać udział z naszego wzór wschodniego sąsiada, gdzie na przykład w szkołach średnich prowadzono naukę o dronach, czyli modelarstwo. No a na przykład no, w szkołach podstawowych prowadzono na przykład umiejętność posługiwania się kałasznikowym. Niestety u nas nic się w tym względzie nie robi. I tutaj przed Prawem i Sprawiedliwością, w wypadku no, wyboru, bo wszyscy chyba będziemy na to ugrupowanie stoi, bardzo poważne i radykalne zadanie. Dlatego, że no, jak wiemy, 50 lat obecności wojsk rosyjskich w Polsce pozostawiło przepotężną agenturę. No, dziś wprost niektórzy krzyczą, że może teraz nieoficjalnie Putin wodzem Polski, czy wręcz nastawiają się na wpuszczenie wręcz wojsk Federacji Rosyjskiej. My musimy właśnie poprzez to odstraszanie militarne zaprowadzić pokój, rozwijać przede wszystkim produkcję zbrojeniową. Nie może być tak, że na przykład po przykładowo Dętkę będziemy do F-16 latać do Stanów Zjednoczonych. To jest nie do pomyślenia. Musi być produkcja zbrojeniowa w Polsce. Musi być produkcja dronów, no i też systemy, rozwinięcie systemu A2D2, czyli wielopoziomowej ochrony, dlatego że drony to taki kałasznikow XXI wieku, broń prosta, tania i skuteczna, no i tutaj może poczynić ogromne szkody. Nawet powiedzmy użyta w sposób no, niezamierzony. Nie może być taki faktu, że rakieta wystrzelona jest w kierunku Torunia, przepraszam, nie Torunia, Bydgoszczy, nie będę mówił dlaczego, no i wysyła się no, samolot, żeby ścigać tą rakietę. No, teraz zastanówmy się, dlaczego na przykład ta obrona, o której tak teraz się wspomina, ma przebiegać, czy miała przebiegać na linii Wisły i dlaczego na przykład Tarnów znalazł się po wschodniej stronie. My już mamy zakłady azotowe, no, to jest przemysł zbrojeniowy, mamy fabrykę broni w Tarnowie i dlatego ta granica w taki sposób pomiędzy Tarnowem a Nowym Sączem przebiegła. Więc tego typu fakty tutaj nie mogą mieć miejsca. Naprawdę trzeba usunąć ludzi, zmiany strukturalne wprowadzić takie, żeby to po prostu była Polska dla Polaków, bo w przeciwnym razie no, będzie tragedia, która powtórzy się z czasów rozbiorów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pozdrawiam. I Dęblin chyba, szkoła lotnicza też po tamtej stronie.
No tak, tak.
Panowie?
Jeśli chodzi o... Ja mogę wspomnieć, co...
Kwestia nauki tego młodego pokolenia, prawda?
Bardzo dobry pomysł, uważam. Nauka takiej podstawowej wiedzy.
Nauczyciele, rodzice i dzieci, tak?
Musimy też system do tego dostosować, bo faktycznie był lekko przestarzały. Kiedyś się uczyło rzutę.
Ale jedna rzecz jest. Przyjęliśmy ustawę, która mówi, że jeżeli samorząd chce zbudować strzelnicę, to MON dopłaca duże środki do tego.
Na przykład
zrobiłeś to w
Tak, mamy to, bo to jest zewnętrzne, praktycznie z zewnątrz. Dla uczniów szkoły średniej u nas przychodzą w czasie zajęć, mają takie nauki strzelania, obsługiwania broni. Ma to wzięcie ogromne. Oczywiście może też po godzinach lekcyjnych przyjść każdy, wykupić sobie taką naukę.
Czy też takie grupy strzeleckie, czy
to jest, ludzie... To jest strzelnica wirtualna, co prawda, ale ona symuluje takie prawdziwe warunki. Broń jest takiej samej wagi, no nie ma tego odrzutu może jak przy zwykłym strzelaniu, ale naprawdę już jest oswojenie się, zaznajomienie z tym i to Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło ten program i każdy samorząd może z niego skorzystać. U mnie było to jedna z pierwszych
tych strzelnic. Dużo strzelnic zbudowano, dużo. Tak.
Natomiast...
Żeby uczyć się strzelać, muszą być strzelnice, to jest oczywiste i ja jestem za tym, żeby młodzież uczyć strzelać. To jest zresztą atrakcyjne dla młodzieży. Kto z nas, będąc dzieckiem, nie chciał sobie po prostu na strzelnicy postrzelać, to myślę, że kursy. Strzelaliśmy z zapałem ogromnym i dzisiaj te dzieci też tego to potrafią, ale uważam, że dostęp do broni jest na dobrym poziomie w Polsce. To znaczy, on jest kontrolowany, tak? Nie chcemy go diametralnie luzować, ale rzeczywiście warto uczyć młodzież zaznajomiać z bronią i uczyć strzelać, bo jeżeli przyjdzie co do czego, to ktoś musi... A trudne czasy musi
A być. Propos jeszcze dronów. Na przykład w Przasnyszu jest lotnisko takie trawiaste, sportowe. Politechnice Warszawskiej sprzedaliśmy to lotnisko, żeby rozwijała tam właśnie technologie dronowe, bo Polska w tym kierunku też zmierza. Warto, żeby też i
sprzedaliście uczelni trzeba było dać.
Jak mogłeś? Sprzedaliśmy z wielkim upustem, bo z 80%.
No ale wydaje to jak
ale dzięki temu SOWOT powstało Laboratorium Badań Lotniczych i Kosmicznych właśnie pod Przasnyszem przy tym lotnisku i tam są badane te technologie dronowe opracowywane przez profesorów i studentów. No i też liczymy na to, że się pojawią firmy, które będą chciały korzystać z tych technologii, również się miejscowym, być może nawet w Przasnyszu bardzo
bym chciał. Co za darmo, to nie do końca może...
Ale na rzecz uczelni publicznej uważam tutaj, panie starosto.
Robiliśmy dobrze, ponieważ zachęciliśmy uczelnię, żeby zajęła się tym terenem, badała technologie przyszłości, dronowe, kosmiczne. A my mamy jeszcze zapisane prawo pierwokupu dodatkowo.
No to dobrze, to bardzo dobrze, że się zabezpieczyli.
Mamy telefon. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Mówi Stanisław Storunia.
Prosimy.
Drodzy panowie ministrowie, wszyscy, co
mamy ministra i mamy starostę.
Tak, ja wiem. Ja oglądając to, co się dzieje na wybrzeżu Włoch czy innych państw, dziwię się, że ci ludzie z Afryki tak bezkarnie wchodzą. Ja gdybym o tym decydował, to bym dawno postawił pływający płot, który by uniemożliwił, skutecznie blokowałby. Bo jeśli by nie wpuszczano, to by te łodzie nie przypływały. Druga sprawa, odnośnie filmu pani Holland, jak i TVN-u, którzy kłamią, że rząd kradnie. Jak się z nimi rozmawia, to mówią, że rząd potwornie kradnie. A ja mówię, chyba słuchacie TVN-u? Tak, słuchamy TVN-u. Czy nie można podjąć kroków prawnych wobec nich i zablokować finansowanie takich filmów czy pseudosztuk? Niech oni robią sobie, ale będą na własnym rozrachunku. Ja już kilka lat temu powiedziałem panu premierowi Glińskiemu na falach Radia Maria, żeby nie finansować tego, bo ci twórcy obrażają państwo swoimi pseudosztukami i jeszcze ich dofinansujecie. Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
Ja myślę, że też pan jako nasz widz, ale też i ten, który rozmawia, dobrze to jakoś tak formułuje, bo pomyślmy, kto finansuje, czy taki film, czy telewizję taką, czy inną, to też czasem jest obcy kapitał, a my wiemy, ile własności, tyle wolności. Więc czasami trzeba być świadomym tego, że może czegoś innego nie jesteśmy w stanie się po kimś spodziewać, bo jest w jakiś sposób uwarunkowany. Prawda? Więc my też musimy dbać o polski interes, dziś nawet gdy o tym mówimy, popatrzeć nawet te informacje, które do nas docierają, bo gazety, bo to, bo tamto. Popatrzmy, ile gazet zostało kiedyś sprzedanych, a dziś jak gdyby roztacza się wielkie działo, że jak mogło państwo odkupić gazety? No po to, żebyśmy mieli prawdziwą informację, a nie sterowaną z zagranicy. Panie ministrze, panie starosto.
To samo z bankami sprzedawano teraz. Część odzyskaliśmy tych banków, bo to też jest krwiowy bieg gospodarki, ale ta propaganda w kierunku obniżenia naszej wartości jako Polaków, te sączące się cały czas, można powiedzieć, jad, który jest skierowany przeciw polskości, to mnie też przeraża, mnie to, no, dla mnie to jest takie upokarzające, że niektórzy z nas, z Polaków, jeszcze chcą takie rzeczy oglądać w ogóle.
Ja powiem, są takie portale, panie starosto, że no jakby o nas, o radio, o dyrektorze, o telewizji, o naszej społeczności jedno zdanie powiedzieć dobro, to po to, żeby później 10 albo 20 zdań takich, w którym cię cały czas maltretują i uderzają.
Chcą, żeby Polska była biedną panną na wydaniu, żeby była tak postrzegana i nasi młodzi Polacy, mam nadzieję, nie będą tego słuchali, bo później wyrastają w takim poczuciu niższości. No, że są gorsi.
Logia wstydu tak zwana, tak?
Tak, a my powinniśmy
łatwiej
budować...
rządzić ludźmi, którzy czują swoją niższość, to jest oczywiste.
Ja na spotkaniu z młodzieżą mówię, to wy jesteście tu panami w naszym domu, w naszej Polsce.
Chcecie być. Chcecie,
i musicie objąć to władzę.
Ale nie są gorsi, a nawet lepsi.
Pan minister wspomniał coś o kwestiach kryzysowe. Jak się takie zdarzają? Czy właśnie w jakiejś tej cząstce Polski, czy w państwie, jak państwo też reaguje, no bo mamy różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, czy możemy mieć pana działka?
Ja powiem tak, no ja odpowiadam w rządzie za zarządzanie kryzysowe i no mieliśmy dużo roboty w tej kadencji, prawda? Pandemia, później kryzys na granicy Białorusi, później kwestie uchodźcze z Ukrainy, prawda? Ogromna liczba uchodźców. Trzeba było to wszystko zorganizować, trzeba było temu...
Bo obywatele robią swoje, można powiedzieć, mają poczucie...
Musi być mądre kierownictwo, muszą być mądre decyzje. Muszą być mądre decyzje. I ogromne wyzwanie był na przykład ten kryzys uchodźczy z Ukrainy. I tylko dlatego, że państwo działało razem z samorządami, razem z organizacjami społecznymi. Tylko dlatego udało się na tym zapanować i nikt nie był głodny, nikt nie umarł z zimna. Wszyscy mieli dach nad głową. To było ogromne dzieło społeczne Polski, takie dzieło miłosierdzia.
Chwaliliśmy się tym i powinniśmy się tym chwalić, bo wtedy młodzi ludzie utożsamiają, że to jest właśnie nasz sukces i chcą tak.
Ale powiem jeszcze o jednej rzeczy. O ochotniczych strażach pożarnych. Mniej więcej 150 lat temu nasi pradziadowie zaczęli tworzyć ochotnicze straże pożarne. Czyli takie lokalne zarządzanie kryzysowe. Umawiamy się, że jak jest pożar, to wszyscy biegniemy, bierzemy wóz. Ty dajesz wóz, ty dajesz konie, ja daję beczkę. Tak było na początku. Później rzucili się na pompę, później motopompę, później samochód i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy nasi sąsiedzi patrzą na nas z ogromnym podziwem. Mamy ogromny ruch społeczny. 700 tysięcy ludzi, kobiet, mężczyzn, młodych, starych, dzieci, czasami emerytów, którzy
ruszają.
W mundurach przychodzą na zbiórki, którzy ruszają, którzy kierują ruchem, którzy stoją przy grobie pańskim, którzy zdejmą czasami gniazdo os, ale czasami uratują las przed pożarem albo pół wsi, które by się spaliło, gdyby szybko nie przybyła pomoc. To jest ogromny ruch społeczny, kapitalny element zarządzania kryzysowego. Kapitalny. To są bohaterowie naszych czasów. Strażacy OSP. I trzeba o to dbać, trzeba o to dmuchać, na nich dmuchać, chuchać i pomagać. I na pewno państwo żeście słyszeli o wielu takich akcjach polskich strażaków zawodowych, którzy jechali do Turcji szukać ludzi pod gruzami, którzy gasili pożary w Grecji, w Szwecji, w Niemczech, pomagali przy powodziach w Niemczech chociażby. We Francji ostatnio gasili pożary. Oni mogą to robić tylko dlatego i wyjechać z Polski na jakiś czas, że wiedzą, że jeżeli tu się coś stanie, to mamy ogromną rzeszę ochotników, która uzupełni ich brak. Dzięki temu możemy nieść pomoc całemu światu i niesiemy, bo nawet na Haiti żeśmy polecieli ratować ludzi. Polscy strażacy, jak było ostatnio trzęsienie ziemi w Turcji, uratowali 10% wszystkich ludzi wyciągniętych żywych spod gruzu. 10%. To była jedna ekipa 70-kilkoosobowa polskich strażaków z psami, którzy pojechali z własnymi namiotami, z własną wodą, z własną kuchnią. Bo nie można robić im kłopotu. Bo
i niezależni,
mają...
tak?
I niezależni, absolutnie samowystarczalni. Oni jak gdyby zbudowali własne miasteczko. Część z nich to były tylko służby kwatermistrzostwa. I nie możemy przecież żądać od kraju ogarniętego chaosem po trzęsieniu ziemi, żeby nam zapewnili nocleg i wyżywienie. Nie, oni są niezależni zupełnie.
I od pierwszych godzin od razu.
Od pierwszych godzin z psami 12 osób uratowali. Wyciągnęli żywych spod gruzi. 12 istnień ludzkich. Lecieli z Polski, żeby to zrobić w dalekiej Turcji, w dalekiej Anatolii. Jakie to wielkie dzieło pomocy ludziom.
Panowie, to patrzę ostatnie zdania. Pan jest posłem i ministrem. Pan jest starostą, a gdzieś czytałem, że chce być pan senatorem z okręgu ciechanowskiego.
To, tak, to mój okręg, gdzie mieszkam, tak? gdzie wyrosłem, gdzie mam żonę, dzieci. No i chciałbym...
I wszyscy ciebie tam znają z dobrej strony. Muszę powiedzieć tu dobre słowo o panu.
Ciechanów, Płońsk, Mława, tak?
Żuromin.
Jedyny kandydat Prawa i Sprawiedliwości w tym okręgu, tak. Mhm. No chciałbym te wartości, o których dzisiaj też mówiliśmy, reprezentować w Senacie. Wiemy, że ten Senat nie zawsze wspiera rząd, a chcielibyśmy, żeby ten Senat współpracował.
No takiego ma być zdrowego namysłu, a nie przeciągania struny.
Dokładnie, nie podkładania nogi, bo tak często tak to często wyglądało w tej kadencji. No, chcielibyśmy, żeby ten Senat był taką izbą, która współpracuje dla dobra Polaków, dla dobra strażaków, młodszych, starszych ludzi. To ma być Senat, który dba o Polskę.
A pan chce być dalej posłem?
Tak, jestem już dwie kadencje posłem, też z okręgu właśnie ciechanowsko-płockiego. Mój okręg jest trochę większy, bo poselskie są większe. I oczywiście startuję z miejsca trzeciego. liczę na głosy moich wyborców. Staram się być posłem, który nie tylko obowiązki ministerialne ma, ale bywa w okręgu i mocno pracuje i stara się pomagać.
Nigdy nie zapomina, bo zawsze...
Tak jak pan mówi, jest to prawdą, że pan był
strażak. Żona ma do mnie pretensje, tak, zawsze odbieram telefony.
I ci strażacy oczko w głowie zawsze pomaga.
Przeprosi chociaż pan żonę, że tak odbiera.
Oczywiście.
Dziękuję. Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był naszym gościem. Dziękuję, panie
ministrze. Dziękuję bardzo.
I starosta powiatu przesnackiego, Krzysztof Bieńkowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy za ten czas, który razem spędziliśmy. Z naszymi gośćmi spotkamy się jeszcze na antenie Radia Maryja. Też zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.